Dobrze, kochani, dzisiaj czytamy dalej tekst Ewangelii Mateusza. Dzisiaj będziemy czytać wersety od 10 rozdział, wersety od 16 do 25. 10 rozdział, wersety od 16 do 25. Więc Jezus zwraca się do swoich uczniów i mówi tak. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszcie się jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz duch Ojca waszego, który mówi w was. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą, w jednym mieście uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. Także mamy taki fragment. Wiemy, że to jest wszystko w takim szerszym kontekście Jezusa, który posyła swoich uczniów do tego, żeby głosili Ewangelię. Głosili Ewangelię o Królestwie Bożym. I wiemy, że to nie było tylko do 12, tak? Łukasz mówi, że później posłał 72, później na koniec Pan Jezus, kiedy już odchodził, czy wstąpywał do nieba, posłał wszystkich swoich uczniów, którzy tam byli. Także wszystko to jest również, myślę, skierowane do nas. Apostołowie byli takimi symboliczną dwunastką patriarchów, tak? Tymi, którzy byli fundamentem i początkiem Kościoła, ale to, co było powiedziane do nich, tak naprawdę odnosi się również i do nas. Jezus mówi, oto ja posyłam was jak owce między wilki. Wiecie, u Pana Boga wszystko jest, znaczy nie wiem, czy wszystko, ale wielokrotnie wszystko jest na odwrót, niż wydawałoby się, że powinno być, tak? No w życiu to jest tak, że to wilki idą do owiec, tak? Między owce, bo chcą się nimi najeść. Natomiast to, co robi Pan Jezus, to robi coś nielogicznego, coś irracjonalnego, coś, co zupełnie nie mieści się w głowie i myślę, że każdy pasterz, my dzisiaj mało kto z nas jest pasterzem, ale każdy pasterz uznałby to za coś absurdalnego, tak? Że posłać owce między wilki. I często Pan Bóg robi takie absurdalne rzeczy. W ogóle Boża logika jest odwrotnością często naszej logiki, tak? Bóg robi coś. Często ja mam takie wrażenie, że im coś bardziej nam się wydaje naturalne, tym mniej naturalne jest dla Pana Boga, tak? Czyli w taki sposób, w jaki my myślimy, Bóg z reguły myśli, czy postępuje zupełnie na odwrót, tak? Mamy odpłacać dobrem za zło, mamy kochać nieprzyjaciół, mamy, no, te wszystkie rzeczy są po ludzku nielogiczne, po ludzku nie schodzą się jakby w takim typowym myśleniu przeciętnego człowieka. Mamy wybaczać tym, którzy zawinili przeciwko nam i tak dalej, i tak dalej. Więc tak samo robi Pan Jezus. Posyła owce między wilki. I nie wiem jak wy, ale często takie jest wrażenie. Nie wiem, czy wy się tak czujecie jak owce między wilkami. Ja myślę, że wielu z nas tak się czuje, kiedy chcemy głosić komuś Ewangelię, to zaczynamy się czuć jak taka owca przy wilkach, tak? Bo spróbuj tylko coś powiedzieć, a często tam te wilki na ciebie zęby wyszczerzą i często ten strach tym, żeby się dzielić, tak, żeby się nie dzielić. Niektórzy z nas tego nie mają, chwała Bogu, Pan Bóg niektórym dał odwagę i łatwość w tych sprawach, ale wielu z nas, kiedy chce podzielić się Ewangelią, to zaczyna się trochę czuć jak taka owca między wilkami i I zresztą jak tylko zaczynasz się nie udzielić, to zaczynają się szczerzyć zęby. I często może my tego nie doświadczamy fizycznie, tak? Ale ludzie zaczynają, a jak taki mądry jesteś, to a ty sam jak żyjesz, tak? A ty sam, bo czują się atakowani przez to, że mają poddać swoje życie Bogu i gdzieś te zęby zaczynają na nas szczerzyć. Ale nawet więcej, tak jak mówi ten tekst, to nie tylko chodzi, że ludzie będą do nas negatywnie nastawieni, ale wręcz będą też, tak jak Pan Jezus tutaj ostrzega, fizycznie agresywni, tak? I Kościół dzisiaj doświadcza w wielu miejscach na świecie, tak jak już mówiliśmy, tego, że jest fizycznie prześladowany, że wierzący są zabijani, prześladowani. I tak a propos, to 12, dobrze mówi Agnieszka, 12 listopada jest dzień modlitwy o prześladowany Kościół. Więc myślę, że powinniśmy się na co dzień modlić o prześladowany Kościół, ale tego 12 listopada będziemy mieli taki szczególny też czas modlenia się o prześladowanych chrześcijan, a wcale nie jest ich mało. Tak wie, Pan Jezus więc posyła nas jak owce między wilki, robi coś nienaturalnego. Nas owieczki musi, czy wysyła, ale daje nam pewną, nazwijmy to sobie, broń. Tak? Mówi, bądźcie roztropni jak węże, daje nam pewną radę, bądźcie roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Więc jest to sposób na to, żeby owce mogły przetrwać między wilkami. Ale musimy mieć te dwie rzeczy. Musimy być chytrzy jak węże, roztropni. Tak? Roztropni jest takie bardziej pozytywnie nacechowane słowo. Chytrzy jest często, no to już takie słowo, które ma pewne negatywne w naszym języku nacechowanie. Rozmyślni, tak? W ogóle w Grece to słowo jest taki właśnie związane, korzeń tego słowa jest związany z myślami, czyli taki polski odpowiednik być może mógłby być rozmyślni. Ludzie, którzy zastanawiają się, myślą i kombinują inaczej, tylko że kombinować to znowu po polsku jest negatywnie nacechowane, tak? Ale ludzie, którzy myślą i postępują chytrze. No wąż w niewątpliwy sposób nie jest pozytywną postacią w Biblii, tak? Ta jego chytrość posłużyła nie ku dobremu, ale posłużyła ku temu, żeby zwieść ludzi ku upadkowi, tak? A jednak Jezus mówi, bądźcie roztropni jak węże, ale żeby zbalansować tą naszą chytrość i roztropność, każe nam być niewinnymi jak gołębice, tak? I gołębica jest tym symbolem pokoju, symbolem niewinności, symbolem też Ducha Świętego, tak? Który zstępował w postaci gołębicy. I wiecie, te dwie rzeczy muszą być we właściwym balansie. I my mamy tendencję, jako ludzie wierzący, czasami grzeszyć albo w jedną, albo w drugą stronę, a ten balans jest bardzo trudno utrzymać. Dlatego, że jeżeli będziemy tak rozmyślni czy chytrzy jak węże, a nie będziemy niewinni jak gołębice, to zaczniemy manipulować ludźmi, tak? Zaczniemy używać różnych sposobów po to, żeby osiągnąć swoje własne cele, żeby osiągnąć swoją wygodę, żeby zrobić coś dla siebie i ustawić się w jakiś lepszy sposób, bo taka jest nasza niestety natura. To przychodzi nam jakby naturalnie, tak? W naturalny sposób jesteśmy ludźmi, którzy lubią zrobić sobie dobrze, tak mówiąc. I jak będziemy używać tej rozmyślności bez niewinności, to będziemy manipulować. Natomiast czasami, jeżeli będziemy tylko niewinni, tacy właśnie prostoduszni i niewinni jak gołębice, to zaczyna to się zamieniać w taką głupią naiwność. Tak? Sama niewinność bez rozmyślności jest często taką naiwną głupotą. Musimy to tak nazwać. Więc te rzeczy muszą być zbalansowane. Muszą iść w parze po to, żeby funkcjonowały we właściwy sposób. I tak jak mówię, my czasami jako Kościół mamy tendencję, żeby w którąś stronę albo dajemy się wykorzystywać i ludzie wykorzystują nas jak chcą, bo jesteśmy właśnie tylko niewinni, albo robimy się manipulacyjni i to my zaczynamy wykorzystywać ludzi, bo jesteśmy tylko roztropni, czy tylko chytrzy. Natomiast musimy mieć te dwie rzeczy razem. Niewinność, tak sobie myślałem, jak to zdefiniować. Myślę, że po to, żeby być niewinnym jak gołębice, bo może z tą chytrością jest prościej zrozumieć, o co chodzi, ale z niewinnością musimy po pierwsze być szczerzy. Tak? Po pierwsze musimy być szczerzy. Niewinność to jest, szczerość jest częścią niewinności. Musimy i mówić prawdę, i myśleć prawdę, i być szczerzy w swoich wyrażaniu swoich zamiarów i swoich pragnień. Tak? Po drugie, musimy szukać tego, co Chrystusa, a nie tego, co nasze. Tak? To jest jedna z rzeczy dla mnie taka ciekawa, której apostoł Paweł używał, żeby zweryfikować ludzi. Tak? I mówi, polecam Tymoteusza, polecam Tytusa, bo oni nie szukają swego, tylko tego, co jest Jezusa Chrystusa. I dla Pawła to była jedna z takich ważnych rzeczy, na którą zwracał uwagę, kiedy polecał ludzi. Tak? Bo patrzył, czego oni szukają, co jest ich celem w życiu, czy oni szukają swego, czy szukają tego, co jest Jezusa Chrystusa. No i musimy mieć dobre rozróżnienie dobra i zła. Tak? Musimy znać Boże zasady, Boży charakter, żeby wiedzieć, co jest dobrem, co jest złem, bo wbrew popularnemu powiedzeniu cel nie uświęca środków. Tak? To jest znowu taka ludzka chytrość, że cel uświęca środki. Jak mamy szlachetny cel, to możemy stosować nieszlachetne sposoby, ale w naszym wydaniu wiary to nie jest prawda. My nie możemy osiągać szlachetnych celów, posługując się nieszlachetnymi środkami. Szlachetne cele i szlachetne środki. Musimy rozumieć, co jest dobre, a co złe, po to, żebyśmy wiedzieli, jakby, żebyśmy nie byli właśnie tacy chytrzy w zły sposób. A to zrozumienie idzie z poznania Słowa Bożego i z poznania samych siebie. To są takie dwie rzeczy. Musimy znać siebie i nasze sposoby funkcjonowania i myślenia, które gdzieś tam, w których wyrośliśmy i nie zawsze były dobre. I musimy znać Słowo Boże, które będzie korygować te rzeczy. I teraz kilka takich, tak sobie myślałem o przykładach takiej właśnie bycia z jednej strony niewinnym, a z drugiej strony rozmyślnym czy roztropnym w swoim postępowaniu. A jeżeli patrzeć na biblijne przykłady, no to mamy na pewno przykłady Pana Jezusa, tak? Kiedy faryzeusze wielokrotnie próbowali go przyłapać, czy nie to, że nawet przyłapać, ale wprowadzić go w to miejsce, gdzie mogliby go oskarżyć o jakąś nieprawość, Jezus zawsze miał roztropność, żeby odpowiedzieć we właściwy sposób. Tak? Kiedy przynieśli mu pieniądz i powiedzieli, czy nie przynieśli mu pieniądza, ale powiedzieli, czy trzeba płacić podatki cesarzowi, tak? Czyli w tym kontekście tego judaizmu pierwszego wieku, czy mamy płacić tym, którzy nas uciskają, naszym ciemiężcom, naszym okupantom i tak dalej, cesarzowi, czy tylko Bogu trzeba płacić, tak? I Pan Jezus, pamiętamy historię, wziął pieniądz, powiedział, czy jest wizerunek, czy obraz. Tam była oczywiście twarz cesarza, czy Cezara, i Jezus powiedział, oddawajcie co cesarskie cesarzowi, co boskie Bogu. Więc nie nakręcił, nie nakłamał, odpowiedział w taki sposób, że nie dał się przyłapać. Tak samo, kiedy go zapytali o to, czy jest od Boga, tak? I zadali mu pytanie, powiedział, ale ja wam zadam też jedno pytanie, i zapytał ich o Jana, tak? Czy chrzest Jana był od ludzi, czy był od Boga? I w ten sposób, w rozumny sposób unikał pewnych tego czego, do czego dążyli faryzeusze. Podobnie Paweł, tak? Paweł, w życiu Pawła mamy takie ciekawe właśnie sytuacje, które. I powiedzmy, okej, Pan Jezus był Bogiem, więc mu to łatwo szło. No, Paweł już był człowiekiem, więc. Ale też właśnie, kiedy pamiętacie tę sytuację, kiedy Paweł używa na przykład swojego obywatelstwa rzymskiego w taki sposób, tak? W Dziejach Apostolskich zostaje gdzieś tam aresztowany, wychłostany, i Paweł używa tego, że jest Rzymianinem, którego nie wolno było chłostać bez sądu, używa tego, żeby odwrócić sytuację na swoją, ku swojemu jakby, jak to się ładnie mówi, ku swojej wygodzie, tak to nazwijmy, czy żeby była na jego, jakby dla niego było wygodniej w tym sytuacji, nie w sensie takiej wygody, ale odwraca, tak? Czyli to on, wydaje się, że oni mają go w swoim ręku, tak? Mogą go wychłostać, mogą zrobić co chce, podczas gdy on w odpowiednim momencie mówi: jestem Rzymianinem, i okazuje się, że to oni są w jego ręku, bo on w tej chwili może ich oskarżyć o to, że pobili go bez sądu, i to oni, okazuje się, są tymi, którzy złamali prawo i którzy są jemu coś winni, a nie on jest coś winien im i nie on jest w ich mocy, tylko oni są w jego mocy, tak? Więc używa w rozumny sposób czegoś, co miał, po to, żeby sytuację odwrócić w zupełnie inną stronę. Podobnie, kiedy stawiany jest przed sądem w Jerozolimie, tak? I wie, że wśród tych sądzących go są i sadyceusze, i faryzeusze. I jak wiecie, Biblia nam mówi, że głównym takim problemem była kwestia zmartwychwstania, tak? I to, co Paweł robi, to uniemożliwia tak naprawdę osądzenie siebie przez to, że mówi: ja wierzę w zmartwychwstanie, i wzbudza taką kłótnię między sędziami, że nie są w stanie go osądzić i jakby doprowadzić do tego, co chcieli zrobić, tak? Więc to są takie przykłady, gdzie Paweł czy Jezus byli niewinni, bo ani nie kłamali, ani nie kręcili, ani nie kombinowali w jakiś szczególny sposób, ale użyli rozmyślności, roztropności, swego rodzaju chytrości do tego, żeby sytuację zamienić w coś zupełnie innego, i takie przykłady mamy. Tak więc tacy powinniśmy być. To nie jest łatwe, ale dalej w tekście też mamy obietnicę, że to nie do końca tylko należy do nas. To nie tylko nasza inteligencja w tym wszystkim odgrywa główną rolę i nasza rozmyślność, ale tak naprawdę też działanie Bożego Ducha w tym ma swój wielki udział. Także nie musimy być super inteligentni, żeby takie rzeczy robić, ale czasami musimy mieć odwagę, żeby być w pewnym miejscu po to, żeby Duch Święty mógł się nami posłużyć do tego, żeby zaświadczyć albo uczynić coś wielkiego. Jak będziemy owcami, które tylko siedzą w stadzie razem i trzymają się razem i pilnują, żeby nie daj Boże jakiś wilk nie wszedł, no to nie będziemy mieli tego doświadczenia, tak? Bo to doświadczenie przychodzi w momencie, kiedy owce idą między wilki, a nie kiedy owce zbijają się w kupę i zamykają w zagrodzie, żeby przypadkiem ktoś nie był w stanie wejść. Także to my mamy iść i my mamy stawić czoła pewnym wyzwaniom, a nie być tylko w defensywie, zamknięci, schowani i zadowoleni z tego, że jesteśmy bezpieczni i jest nam razem fajnie i dobrze. Więc dalej czytamy, Jezus więc wysyła te owce między wilki, daje im taki sposób, jak to wszystko ma być. I dalej mówi: strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. Taką tylko krótką zrobię uwagę i czasami, wiecie, jak rozmawiam z chrześcijanami, to mam wrażenie, że chrześcijanie najbardziej to się boją jakichś duchowych sił. A Biblia najczęściej nas ostrzega nie przed duchowymi siłami, tylko przed ludźmi. Dlatego, że mówi, że Jezus zwyciężył wszelką władzę, wszelką moc, poddał pod swoje stopy, poprowadził w triumfalnym pochodzie i tak dalej. Więc my mamy, tak jak Jezus mówi, strzeżcie się ludzi, bo tak naprawdę dla Boga, już o tym mówiłem, ale będę to powtarzał od czasu do czasu, tak jak to ktoś kiedyś powiedział, nie, problemem nie są duchowe siły, problemem jest nasza wola. Problemem są ludzie, którzy nie chcą być posłuszni Bogu. Nie jakieś demony, nie diabeł, nie. Te wszystkie rzeczy są i one są, ja nie mówię, że ich nie ma, natomiast Bóg może sobie z nimi poradzić, czy już sobie z nimi poradził. One są mu poddane, tak naprawdę. Natomiast to, czego Bóg nie poddaje sobie na siłę, to jest nasza wola. To jest ludzkie sumienie, ludzkie serce. I dlatego jest tylu ludzi, którzy są zbuntowani przeciwko Bogu. I Bóg chce, żebyśmy przychodzili do Niego, żeby te serca były zdobywane nasze i żebyśmy przychodzili do Niego z naszym sercem. Dlatego daje nam taką wolność. I problemem są ludzie, nie nic innego. Więc Jezus mówi: strzeżcie się ludzi, Albowiem będą was wydawać sądą i biczować w swoich synagogach i z mego powodu zawiono was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. Więc znowu, i znowu tak jest, że czasami w Kościele mówimy sobie, nawet czytaliśmy dzisiaj psalm, gdzie ten psalm jakby obiecuje nam sprawiedliwość, obiecuje nam jakąś troskę Bożą, tak? I różne dobre rzeczy. I to wszystko jest prawda, ale z drugiej strony Pan Jezus mówi nam też, że te niedobre rzeczy też będą się działy w naszym życiu w tym momencie, tak? Że będą was wydawać, będą was biczować, z mego powodu was zaprowadzą przed sądy i w różne trudne sytuacje. I tak jak mówię, my może tego nie doświadczamy w tym momencie w naszej rzeczywistości, ale wielu chrześcijan codziennie doświadcza tego w dosłowny sposób w swoim życiu i muszą, to co Bóg nam daje, to możliwość, żebyśmy modlili się i też nie modlili się o to, żeby Bóg ich od tego uwolnił, ale modlili się o to, żeby Bóg dał im mądrość, jak przejść przez te doświadczenia, tak? Dlatego, że to nie o to chodzi, czy te rzeczy muszą się dziać. Natomiast my wszyscy jako Kościół musimy modlić się, żeby oni mogli przez to przejść i żebyśmy my mogli, jeżeli nasza kolejka przyjdzie, tak? Bo nigdy nie wiemy, co jest dalej przed nami w naszym życiu. Więc Jezus obiecuje tutaj pewne negatywne i trudne doświadczenia. I chrześcijaństwo nie jest obietnicą błogosławieństwa, nie wiem, finansowego i fizycznego i jeszcze duchowego i jeszcze jakiegoś już tu i teraz, w tym momencie i na zawsze. Ale jest taką zmieszaną obietnicą, że pewne złe rzeczy będą działy się w naszym życiu, ale w tych doświadczeniach Bóg będzie dawał nam pokój, będzie dawał nam błogosławieństwo, będziemy widzieć Jego rękę, która będzie nas przeprowadzać przez te różne rzeczy i to musimy wbić sobie do głowy, bo jeżeli one zaczną się dziać, to będzie za późno, żebyśmy sobie to do głowy wbijali, tak? Jak to kiedyś powiedział taki kaznodzieja, takiego kazania słuchaliśmy z Marka Gungora, on tam o małżeństwach mówi i tak dalej, kiedyś powiedział takie fajne właśnie kazanie i użył takiego przykładu, że trener, który trenuje swoją drużynę na dzień przed meczem albo na chwilę przed meczem, to nie jest dobrym trenerem, tak? Dlatego, że tuż przed meczem to już nie jest czas na to, żeby się trenować w czymkolwiek. To już nie jest czas na to, żeby sobie coś tam ustalać i organizować i kombinować. Na to był czas dużo wcześniej, tak? Dużo wcześniej trzeba trenować drużynę, żeby stanąć do meczu i żeby przed meczem każdy wiedział, co ma robić i jak ma grać. I przed meczem się rzuca już tylko hasła, tak? Czy dobry trener rzuca jakieś słowo, jeszcze zasłania ręką usta, żeby kamery nie pokazały, tak, co on tam mówi, i wszyscy wiedzą, co mają robić w tym momencie. Więc tak samo jest i w życiu, tak? Nie tylko w sporcie, ale on to akurat, Gungor to przytaczał do takiej pracy z dziećmi, tak? Czy wychowaniu dzieci przez wierzących, że za późno jest wychowywać dzieci, kiedy już pewne rzeczy się zaczynają dziać, tak? Czyli za późno jest mówić, nie wiem, że picie alkoholu jest szkodliwe, jak po raz pierwszy syn przyszedł pijany do domu. To już jest za późno, tak? Trzeba zacząć mówić dużo, dużo wcześniej i wtedy, kiedy przyjdzie taka sytuacja, to on już będzie przetrenowany do tej sytuacji. Kiedy reagujemy już na to, co się dzieje, i na różne inne rzeczy, tak? To jest już daleko za późno. Więc jako Kościół musimy to mieć, taką dygresję robię, ale musimy to mieć na uwadze, bo myślę, że to jest ważne, że musimy być gotowi nawet na te rzeczy, które jeszcze nie nastąpiły i nawet na te rzeczy, które być może nam się wydaje, że nigdy nie nastąpią. Ale Boże Słowo o nich mówi, Jezus o nich uprzedza, więc musimy być przygotowani na pewne rzeczy, bo kto wie, co będzie się działo. Ale czytamy dalej obietnicę, tak? Jezus nie tylko obiecuje, czy ostrzega, że te biczowania, sądy i różne takie rzeczy będą się działy, ale mówi w 19-20 wersecie, wręcz mówi, gdy was wydadzą, nie troszcie się o to, co macie mówić i jak macie mówić. Dlatego, że to Bóg jest tym, który ma działać przez nas. My mamy być gotowi w takiej sytuacji, mamy być przetrenowani do tego, żeby wiedzieć, że to Bóg będzie wtedy działał, tak? I nie poddawać się naszej panice, nie poddawać się naszej jakimś takiemu rozczarowaniu czy różnym innym złym uczuciom, które spowodują, że Duch Święty nie będzie mógł do nas przemówić, bo go nie będziemy, będziemy tak pochłonięci przeżywaniem swojej jakiejś trudności, że nie usłyszymy tego, co do nas mówi, ale mamy być gotowi na to, żeby w tym momencie poddać się Duchowi Świętemu i wiedzieć, co będzie robił i jak chce nas użyć w danej sytuacji. A w każdej sytuacji, kochani, Duch Święty może nas używać, tak? W sytuacji choroby Duch Święty używa nas często w szpitalach, w jakichś tam poczekalniach. Może nas użyć do tego, żeby zaświadczyć tym ludziom, którzy tam siedzą, leżą z nami, lekarzom i różnym ludziom wokół nas. I tak jak mówię, jeżeli jesteśmy gotowi na to, żeby w tym momencie poddać się temu, i to Duch Święty często nas w takiej sytuacji użyje. Dalej Jezus mówi o pewnych podziałach, które nastąpią nawet w rodzinach, tak? 21, 22 werset mówi, że brat wyda brata na śmierć, ojciec wyda syna, powstaną dzieci przeciwko rodzicom, będzie nienawiść, która dotknie nawet rodzin. I też myślę, że nie możemy mieć wątpliwości, że takie rzeczy mają miejsce, tak? Ja pamiętam, kiedy u nas w Ełku, nawracaliśmy się na początku lat 90. i większość z nas była licealistami w tym czasie i duża grupa takich licealistów zaczęła przychodzić do kościoła i usłyszała Ewangelię i wielu z nas życie naprawdę się zmieniło w takim pozytywnym sensie, tak? Czyli właśnie takie nastolatki, które, nie wiem, piły, używały narkotyków trochę, jakieś takie różne, próbowały różnych rzeczy, nagle zaczęły grzecznie chodzić do kościoła i nie tylko do kościoła, ale spotykać się na co dzień, żeby czytać Biblię, żeby modlić się. No w sumie, czego można by chcieć, tak? A jednak w rodzinach wielu z nas, może nie wszystkich, ale w rodzinach wielu z nas to wywołało tornado wręcz, to co się działo, tak? Ja akurat miałem światłych rodziców, którzy może nie do końca rozumieli wtedy, o co w tym wszystkim chodzi, po co ja tam idę i tak dalej, ale no, nie wychodzili poza to, żeby powiedzieć, żebym się zastanowił, żebym przemyślał i tak dalej. Ale pamiętam różnych moich przyjaciół, w których rodzinach no, padały teksty typu, gdzie ojciec córce mówił, że wolałby, żeby pijana leżała na śmietniku, niż żeby chodziła do tego kościoła, tak? I tego typu rzeczy miały miejsce, gdzie no tak w normalnych czasach ktoś by pomyślał, no czy jakiś ojciec byłby w stanie coś takiego, no normalny ojciec, tak, no bo powiedzmy są różne sytuacje, ale w jakiejś takiej w miarę normalnej rodzinie, no to nie do pomyślenia, tak, żeby ojciec takie rzeczy mówił córce, przy czym nie jakiś tam, tak jak mówię, to nie była jakaś taka super patologiczna rodzina w takim sensie, bo różne rzeczy dziwne się zdarzają, ale czasami przeciętne rodziny, czasami dobre rodziny to były, gdzie rodzice wyrzucali swoje dzieci z domu, tak, za to, że zaczęły gdzieś tam czytać Biblię i funkcjonować trochę inaczej i słyszeli tekst, że ja bym wolał, żebyś ty tam, nie wiem, pił, żebyś nie wiem co robił, niż żebyś chodził tu czy tam. Także to są realia naszego życia. Ewangelia dzieli rodziny. Dzieli właśnie. Oczywiście jakaś część w tym była niezrozumienia tego, kim są baptyści i tak dalej. To była jakaś część tego, ale wiele z tego, myślę, było wręcz duchowe, tak? Dlatego, że to są rzeczy, tak jak mówię, niezrozumiałe tak po ludzku w rodzinie, natomiast zaczynają dziać się, kiedy ktoś zaczyna przyznawać się do Chrystusa. Więc znowu, to może być nasza rzeczywistość. Także chwała Bogu za te rodziny, w których nasze dzieci wychowują się już jako dzieci wierzących rodziców i nie muszą pewnych rzeczy czasami przechodzić. Może przechodzą inne, mają inne wyzwania i inne Inne są to wyzwania dla rodziców i dla dzieci, ale rzadko chyba to bywa, żeby też może też się różne rzeczy zdarzają. Więc Jezus znowu obiecuje, mówi, będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Czyli to jest ze względu na Jezusa. I znowu tutaj taka tylko na marginesie uwaga, że cierpieć mamy za Jezusa, nie za dziwactwa nasze. Tak? Czasami w chrześcijaństwie cierpimy za nasze dziwactwa. Takie jakieś właśnie wymyślone zasady, czy niezrozumienie. I czasami jak to jest szczere, to Pan Bóg to też błogosławi. Tak? Bo czasami szczerze uważamy, że to jest Boże, ale czasami mam wrażenie, że upieramy się przy różnych dziwnych rzeczach. Nie wiem, niektórzy cierpią, bo znowu tak, jak się o takich rzeczach mówi, to łatwo kogoś obrazić, tak? Ale ja nie mam zamiaru kogoś obrażać i szanuję, jak ktoś ma tam takie czy inne zdanie, ale niektórzy cierpią, bo nie wiem, nie chcą Bożego Narodzenia obchodzić z rodziną, tak? Bo mówią, że to jest złe i tak dalej. I okej, jak ktoś ma takie przekonanie, I to dobrze, ale czasami jeżeli to ma powodować nasze cierpienie i wojnę z naszą rodziną, to mi się wydaje, że upieranie się przy tym jest dziwactwem bardziej niż cierpieniem dla Pana Jezusa tak naprawdę. Tak? Dlatego, że myślę, na ile rozumiem Biblię, Pan Jezus nie ma problemów z Bożym Narodzeniem i Pan Jezus pewnie swoje urodziny obchodził różne i jakby Nie sądzę, żeby mówił, że to wszystko jest nie takie i niesłuszne. Możemy mówić o różnych elementach tych czy Bożego Narodzenia, czy innych świąt, tak? Możemy, ale to jest okazja. Chcę z wami je obchodzić, ale pewne elementy, na przykład możemy ludziom uświadomić, że są sprzeczne z Biblią albo niezgodne z Biblią. Nasz naród Biblii nie czyta, mieni się chrześcijanami, Biblii nie czyta i czasami, czy nawet w większości przypadków łatwo ich można zaskoczyć. Tak, pokazując, że coś, co się dzieje, wcale nie ma żadnego odniesienia do Biblii. I to może być fajna okazja, żeby o pewnych rzeczach porozmawiać, tak, jeżeli jest do tego atmosfera. Więc nie starajmy się cierpieć za dziwactwa. Starajmy się, jeżeli cierpimy, to cierpmy dla imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie dla różnych naszych pomysłów czasami. A znowu, żeby to wiedzieć, kiedy za co cierpimy, musimy znać Słowo Boże i musimy znać siebie, żeby mieć taką świadomość. I obietnica Jezusa jest taka, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I Pan Jezus nie ma na myśli tego, że zabierze nas do jakiegoś niefizycznego świata, że umrzemy i nasza dusza poleci na niebo i będzie grać w szachy i na lirze, czy tam jakiejś innej cytrze i śpiewać. Z aniołkami, ale zbawienie czy w Biblii zawsze odnosi się do zbawienia całego świata, tak? Do zbawienia w sensie fizycznym i duchowym, do ratunku i tak jak nawet ja lubię tą pieśń, którą śpiewaliśmy, Duszo ma Pana chwal, ale ta jej końcówka to jest taka niebiblijna trochę, że tam, jak ten tekst tam na końcu jest, że jak już odejdę, to jakby moja dusza Cię będzie na zawsze uwielbiać. No, dusza będzie uwielbiać do zmartwychwstania, kiedy znowu powstanie w ciele i wtedy już i ciało, i dusza będą uwielbiać. To jest biblijne. Natomiast ja nie wiem, co ten autor miał na myśli, ale jakby można to tak odebrać, tak? Że teraz jako jakiś duchowy byt będę Cię wiecznie uwielbiał. Nie, Biblia mówi o zmartwychwstaniu ciała. Nasze ciała zmartwychwstaną. Będziemy tak samo fizyczni jak duchowi w tych naszych ciałach. Nie wszystko wiemy na ten temat, jak to będzie wyglądało, ale najwyraźniej nie musimy. Więc kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Czyli to wszystko przeminie, od tego zostaniemy uwolnieni. W taki czy inny sposób będzie to miało miejsce. I 23 werset jest takim właśnie ciekawym wersetem. Może, nie wiem, jak ktoś lubi nad różnymi teologicznymi kwestiami się zastanawiać. Jest tu napisane, że gdy was będą prześladować w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Więc znowu, czasami te prześladowanie, jak jesteśmy prześladowani, nie zabrania nam to uciekać, tak? Nie musimy, nie wiem, gdzieś trwać do końca, aż nas tam zabiją i zjedzą. Pan Bóg mówi, jak was tu prześladują, to idźcie tam. Ale Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Tak? I nie wiem, ilu z was się nad tą frazą zastanawiało, co to znaczy, że Syn Człowieczy przyjdzie. Tak? My w naszej takiej chrześcijańskiej teologii przywykliśmy do mówienia o ponownym przyjściu Chrystusa, tak? Mając na myśli to, że On ponownie przyjdzie tutaj na ziemię, właśnie dokona się wtedy zmartwychwstanie ciał, tak zwany sąd ostateczny i później będzie już to ta nowa ziemia, nowe niebo i Boże Królestwo. Więc niektórzy patrząc na ten tekst i myśląc o tym, że przyjdzie, że Syn Człowieczy przyjdzie, no jest to takie trochę, nie wiem ilu z was było zadziwionych czytając to. Czy co, Pan Jezus już przyszedł? Jeżeli myślimy w taki sposób, czy jak, tak? I dużo na ten temat można by pisać. Niektórzy myśląc właśnie o tym przyjściu, mówią na przykład, że te miasta Izraela to może oznaczać te wszystkie miasta na świecie, bo ten duchowy Izrael, czyli wierzący, to są we wszystkich miastach, więc zanim obejdziemy wszystkie miasta, to Syn Człowieczy przyjdzie, tak? I tam jakoś możemy wybrnąć z tego. Inni mówią, że Pan Jezus przyszedł w jakiś taki duchowy, niewidzialny sposób, i co jest w pewnym sensie prawdą, ale myślę sobie, ja osobiście myślę, że my patrząc na ten werset musimy o właściwym przyjściu myśleć, tak? Dlatego, że no wiemy, że Pan Jezus przyszedł, czyli wcielił się na ziemię, potem zapoczątkował to wesele, tak? Przyszedł jako Pan Młody, zapoczątkował to, ale Pan Młody został zabrany. Pan Jezus został ukrzyżowany, zmartwychwstał i z naszej perspektywy odszedł, tak? Znowu musimy pomyśleć, z jakiej perspektywy patrzymy, bo z naszej perspektywy to Jezus przyszedł, odszedł i znowu ma przyjść, tak? A z tamtej perspektywy to Pan Jezus odszedł, przyszedł i w pewnym sensie ma tu przyjść, ale już do połączonego nieba i ziemi. Więc znowu, perspektywa jaka? I najprawdopodobniej ten werset mówi, odnosi się do Księgi Daniela. Odnosi się do Księgi Daniela, i którą już też żeśmy wspominali, dlatego że znowu użyte jest tu takie sformułowanie Syn Człowieczy, tak? Już o tym Synu Człowieczym żeśmy wspominali, to jest taka fraza, która właśnie pochodzi z Księgi Daniela, z 7 rozdziału. Halo, Księgo Daniela, otwórz się. Z 7 rozdziału Księgi Daniela, i tam Daniel ma taką wizję zwierząt, tak? Pewnych potworów, które symbolizują różne ziemskie imperia, ziemskie władze, które tam są. I później jest mowa, że może ja przeczytam ten fragment. Zwierzętom odebrano ich władzę, a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu. Tak? Czyli te imperia, te zwierzęta symbolizujące różne imperia, została im odebrana w pewnym momencie władza i ograniczona. I wtedy widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim i dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. I możecie sobie ten 7 rozdział przeczytać, on jest ciekawy, pewnie czytaliście zresztą. Więc wydaje mi się, że ten werset z Mateusza mówi o tym wydarzeniu, tak? Tym bardziej, że jest mowa o Synu Człowieczym. Czyli to jest, musimy spojrzeć z tamtej perspektywy, czyli Pan Jezus stamtąd odszedł tu i teraz przyszedł tam po to, żeby po pokonaniu wszelkiej władzy i zwierzchności na ziemi przez krzyż i przez zmartwychwstanie, po to, żeby odebrać wszelką władzę od tego siedzącego na tronie, tak? Więc Syn Człowieczy przychodzi przed Boży tron po to, aby otrzymać, aby zostać królem i otrzymać wszelką władzę na całej ziemi. Także ja osobiście, nie wiem, może znacie inne zrozumienia tego wersetu, ja osobiście myślę, że on mówi właśnie z takiej perspektywy, czyli mówi, że zanim, oczywiście Jezus też bezpośrednio odnosi się w tych prześladowaniach do tego, co działo się rzeczywiście w historii z Izraelem, tak? Do prześladowań, które były, do później tych powstań żydowskich w 70 roku, później w koło tam 130 roku, kiedy to w końcu Izrael został jakby zniszczony, można powiedzieć, doszczętnie i niewielu, świątynia została zniszczona, tak? I w zasadzie Izrael jako państwo przestał istnieć. Jezus mówi, że zanim obejdziecie te wszystkie miasta, głosząc mnie, to nastąpi właśnie, to ja już będę królował w zasadzie nad całą ziemią. Czy ta wizja Daniela zostanie wypełniona. Jezus przyjdzie przed siedzącego na tronie i otrzyma wszelką władzę i zostanie ta władza zostanie odebrana ziemskim królestwom i przekazana jemu. I w tym czasie żyjemy. Tak, pamiętamy, że oblubieniec przyszedł, musiał odejść i teraz czekamy, aż powróci. Więc on przyjdzie znowu, tak, ale to się jeszcze nie wydarzyło, to się dopiero wydarzy, ale powróci jako już ten, który jest królem wszystkiego i wszystko jest poddane pod jego stopy. I teraz ostatnie wersety znowu są takim pocieszeniem. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeżeli gospodarza nazwali Belzebubem, to tym bardziej jego domowników. Więc znowu, my nie doświadczamy i nie musimy doświadczać niczego, czego nie doświadczyłby Chrystus. Tak, to jest pocieszenie wbrew pozorom w tym wszystkim. Bóg nie oczekuje od nas więcej, niż uczynił sam. Jeżeli oczekuje od nas przebaczania, to dlatego, że Jezus przebaczył nawet tym, którzy go krzyżowali, tak, w tym momencie. Jeżeli oczekuje od nas przejścia przez doświadczenia, przez prześladowania, to dlatego, że sam przeszedł przez podobne doświadczenia i jest tym, który jest tym arcykapłanem, jak mówili do Hebrajczyków, który rozumie nasze problemy i który jest z nami w tych doświadczeniach i chce przeprowadzić nas przez te doświadczenia. I Boży ratunek z doświadczeń najczęściej nie polega na tym, że zabiera nas z tego doświadczenia i uwalnia od wszystkiego, ale polega na tym, że przeprowadza nas przez to doświadczenie i w procesie tego przeprowadzania coś się zmienia w nas. My się zmieniamy, bo to jest Boży, tak to nazwijmy brzydko, to jest Boży biznes, nas zmienić. Nie po prostu nas uratować w takim sensie, że nagle i uwolnić od wszystkiego, bo byśmy byli jak takie zepsute dzieci, którym wszystko dostały. Wiecie, to często tak jest, jak dzieci wszystko dostają, to się psują, tak? Kiedyś oglądałem taki program właśnie o Arabii bodajże Saudyjskiej albo Emiratach Arabskich i rozmowa była z takim milionerem, który w latach 50. był kierowcą u Anglików. Woził ich tam jakimś jeepem, a później odkryto ropę i został multimilionerem i w zasadzie tam większość tych obywateli Arabii Saudyjskiej to milionerzy, dostali ziemię, dostali pieniądze od państwa i tak dalej za tą ropę. Ale właśnie także on opowiadał, jak od człowieka, który mieszkał w namiocie na pustyni, tam ma teraz ileś tam wieżowców gdzieś tam w stolicy i wynajmuje je różnym firmom, które wydobywają ropę i tak dalej. Mał kupę pieniędzy i kolekcjonował samochody, więc tam miał, nie wiem, ileś tam set unikalnych samochodów, bo był kierowcą, to mu się takich prawdziwych, nie modeli, tylko prawdziwe samochody kupował i po prostu każdym raz się przejechał i później stawiał gdzieś tam w jakimś hangarze i był kolekcjonerem i tak dalej, więc bogaty człowiek. Ale jedyne właśnie, o czym mówił, to mówił o tym, jak to jego bogactwo zepsuło jego dzieci. I jak w ogóle widział, jak w Arabii Saudyjskiej, to, że ten dobrobyt psuł kolejne pokolenie, które przychodziło. No ale to szczegóły. Więc Pan Bóg nas też nie chce psuć. Pan Bóg nas chce wychować, oszlifować, wytopić i postawić przed sobą oblubienicę, która nie jest zepsuta i rozpieszczona i jakaś taka właśnie żądaniowa, bo przywykła, że wszystko ma, ale która przeszła przez różne sytuacje i jest wypróbowana i oszlifowana. I dlatego przeprowadza nas przez te wszystkie doświadczenia. Także to tak na zachętę, kochani, i w następnym tygodniu będziemy czytać dalej.